Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Zaplanowanie ogrodu to wcale nie taka prosta sprawa. Trzeba mieć dużą wiedzę i o roślinach, i o glebie, a także o wodzie. Oczywiście można się tego wszystkiego nauczyć. Niektórzy wykorzystują na to zimowe wieczory. Ale tym, którzy nie zdążyli, bo już prawie wiosna, w Ekosferze zdradzimy dziś parę tajemnic. Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Gościem w studiu jest Piotr Gwoździej, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Białymstoku. Zima to jest taki czas na planowanie, podobno, takie są teorie, a wiosna na realizację. Czy może to jest tak, że ogród można zakładać o każdej porze roku?
Wykonawstwo już, jeżeli ktoś już by chciał, to tak naprawdę jest, można powiedzieć, rok wcześniej. Ponieważ wiosną już teoretycznie realizuje się te założenia, które są poprzedniego roku, które się nie zdążyło nawet zrealizować i one jak gdyby są robione w pierwszej kolejności na wiosnę. Chociaż wiosną branża ogrodnicza stara się rośliny i ogrody pielęgnować, więc jak gdyby to zakładanie nowych ogrodów jak gdyby następuje w okresie późniejszym. Wybór roślin, który jak gdyby determinuje nam jakość tego ogrodu, jeżeli chodzi o wyposażenie roślin, w naszym regionie można powiedzieć, że największy wybór pojawia się początek maja. Wchodzi to zwłaszcza też o kwiaty balkonowe tak zwane, czyli o pełną paletę roślin do ogrodu. Ja bym do planowania ogrodu podszedł trochę w taki sposób procesu i raczej takiej już trochę zabawy, bo domyślam się, że osoba, która realizuje ogród, posiada dom. Rozumiem, że budując dom, bardzo dużo energii ją to kosztowało, a ogród to powinien być
nie
taki...
Nie ma już siły na ogród.
No, to powinien być taki rodzynek na torcie i w sumie bym powiedział, żeby tym ogrodem się trochę tak bawić.
Poza tym ogrody tworzymy przez całe lata, coś dosadzamy, coś zmieniamy. To w zasadzie nie wiem, czy można kiedykolwiek powiedzieć, że nasz ogród jest skończony.
Wynika to z innych potrzeb. Zmieniają się na przykład, dzieci dorastają, nie korzystają z pewnych części ogrodu. Właściciele mogą stwierdzić, że jest coś im za ciężko pielęgnować, za dużo na przykład trawnikiem się trzeba zajmować, za duże wydatki wody są na to. Zmniejszamy te powierzchnie trawiaste na rzecz rabat roślinnych, które niejako wymagają mniejszych tych nakładów. No i wówczas mamy ruch w interesie.
Czy w ogóle istnieje coś takiego jak styl ogrodów, czy moda na styl ogrodów?
Jest, ale...
Mówimy oczywiście o ogrodach takich naszych, przydomowych, nie mówimy o pięknych ogrodach pałacowych.
Ta branża ma to do siebie, że to trwa jednak powoli, ponieważ jak gdyby rośliny rosną i nie ma też takiej możliwości, żeby na przykład, jeżeli jakaś roślina zdobywa popularność, to nagle się okazuje, że ona jest dostępna, po prostu jej nie ma na rynku. Ceny wówczas idą w górę, a wynika to z tego, że nie da się tego na 3 zmiany wyprodukować tych roślin. I cena z tego tytułu idzie w górę.
A jakie są nasze polskie ogrody?
Znaczy przyjęło się, że standardem jest tak zwana tuja. To jest standard.
Aha, no tak. Ale tuja znowu też są wielokolorowe tuje, więc one mogą fajnie wyglądać. Poza tym chyba dobrze wyglądają dosyć i takie są łatwe w hodowaniu.
Tak, to popularność tuj wynika z tego, że są w miarę łatwe w produkcji. To jest po pierwsze, czyli koszt jest dosyć niski. Po drugie, myślę, że w ogrodach przydomowych jeszcze klienci wykorzystują właściwości tuj do zasłaniania. Traktują to jako bardziej żywy płot. Stąd ta nazwa,
oddzielenie się od sąsiada.
Tak jest. Tuja ma to do siebie, że akurat no, przez cały rok nam służy. Nie jest to roślina liściasta, która gubi liście i zimą, powiedzmy, prawie nie ma, prawda, nie jest widoczna. Więc stąd to jest taka popularność tuji. Chociaż ja bym na tle tych ogrodów, które widać i mijamy codziennie, widzimy te pasy tych tuji, szedł troszeczkę w inną stronę, bym zasugerował. To znaczy, można taki żywopłot wykonać, ale niekoniecznie taki jednorodny, jednolity, który się kojarzy raczej z murem więziennym. Słyszałem przypadki takie, że teoretycznie można próbować wpleść drut kolczasty w żywopłot, który rośnie i wówczas on z wiekiem, jeżeli byśmy co roku, co 2 lata dodawali jeden pas drutu kolczastego, słyszałem taką opinię, że jest to jedyny płot, który jest nie do przejścia, ponieważ mur można oprzeć drabinę o niego i można przeskoczyć, natomiast tego typu żywopłot jest nie do przejścia, bo jest wpleciony drut kolczasty, nie można na to oprzeć drabiny i tak dalej.
Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie.
Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, tak, więc pod tym kątem rośliny, w ogóle z założenia, tak jak rozmawiamy, może się okazać, że mogą służyć różnym celom, nie tylko estetycznym, podziwiać, ale również funkcjonalnym. To, do czego mogą służyć, czyli wysoki płot zasłaniający, broniący nas, wygłuszający jakieś tam hałasy czy wiatry. Także mogą być różne zastosowania. I pod tym kątem, tworząc ten ogród, w pierwszej kolejności uważam, że należałoby się zastanowić.
Czyli tuja. Jeszcze wróćmy do tych polskich ogrodów. Najczęściej tuja. Co jeszcze? Oczko wodne standard? Wiata standard?
Oczko wodne się trochę już przejadło w znaczeniu takim, że jest trudniejsze w obsłudze. Ktoś, kto decyduje się na oczko wodne, często nie zdaje sobie sprawy, że jest nad tym pewna praca później, żeby je utrzymać w czystości. Wiele rzeczy, które robimy w życiu, to się okazuje, że najpierw coś kupujemy, a później przychodzi takie trochę wrażenie, że jednak trzeba się tym zająć, trzeba poświęcić temu czas i energię. I tutaj klienci się trochę na tym sparzyli.
Ale cek jakiejś wody nam zawsze brakuje, czegoś chcemy, to coś zastępujemy.
Może nie chodzi o wodę jako taką, tylko chodzi o szum wody, czyli o efekt płynącej wody.
Strumyczka.
Dokładnie, więc są też takie metody, że zamiast otwartego oczka, otwartej wody, można pomyśleć o tym, że taki zbiornik jest jak gdyby zakopany pod ziemią, a mamy tylko efekt płynącej wody, który jest tworzony poprzez zastosowanie pompy w obiegu zamkniętym. I w sumie ten zbiornik jest niewidoczny jak gdyby, a mamy ciek wodny i to jak gdyby funkcjonuje ten ciek wodny. Można powiedzieć, że jak obserwuję tą naszą przestrzeń, która się coraz bardziej kurczy na rzecz tego ogrodu, no bo dom jest najważniejszy, ogród jest jak gdyby, troszeczkę go chcemy mieć, ale to już często też się stosuje jako tarasy w apartamentowcach, więc na tego typu terenach nie da się zrobić oczka wodnego, ale kaskadę z takim zbiornikiem, który jest na dole umieszczony, owszem, są tak zwane gotowce, czyli takie gotowe, że się kupuje, stawia, ta woda leci, robi nam szum i mamy frajdę.
Czyli tak, oczko wodne odchodzimy powoli, zastępujemy właśnie innymi nowoczesnymi rzeczami. Co jeszcze w tym takim polskim ogrodzie standardowym mogłoby być?
No myślę, że karmnik.
No karmnik, tak, tak, tak. To ściągamy ptaki, bo chcemy mieć i ten dźwięk wody i jeszcze no, ptaszki.
Myślę, że plac zabaw jako taki może być w wersji minimalnej typu piaskownica. Da się zauważyć, że właśnie osoby, które posiadają trochę tego miejsca, biorą pod uwagę potrzeby dzieci. Z reguły pani domu, będąc w kuchni, chce mieć podgląd, co robi dziecko na podwórku i z reguły też przy planowaniu można pomyśleć o tym, żeby z okien, na przykład miejsca, gdzie pani najczęściej chciałaby przebywać, żeby mogła widzieć, co robi dziecko w ogrodzie, bo to kwestia bezpieczeństwa, kwestia pilnowania.
Co jeszcze najczęściej jest w tych polskich ogrodach, co Polacy robią, jak wyglądają te nasze ogrody? Czy coś takiego jak basen na przykład?
Wchodzi to jak gdyby do naszych ogrodów rzeczywiście.
Bo my taki klimat mamy trochę nieciekawy, ale coraz więcej osób ma baseny.
Tak.
Baseniki może.
Widziałem różne rozwiązania nawet w naszym regionie, rzeczywiście podgrzewane, zakrywane, przesuwaną przezroczystą kotarą. Są oczywiście takie marketowe, te baseny stawiane. Są baseniki dla dzieci tylko na ciepły, na lato stawiane. Więc rzeczywiście ta woda zaczyna do nas wchodzić. No można myśleć o tym już w momencie zakładania ogrodu, o miejscu takim. To znaczy mamy problem taki, że stojący basen niszczy nam trawę, która znajduje się pod spodem. Niektórzy już mają te miejsce jak gdyby stałe, co roku odnawiają ten trawnik po złożeniu basenu. No jakoś te baseny się zadamawiają. Powiedzmy, jest to atrakcja dla dzieci zwłaszcza, tak jak weszły trampoliny. Do tego można powiedzieć służy trawnik. Trawnik jest jak gdyby właśnie na te baseny, na bieganie za piłką, po prostu na bieganie, rozłożenie kocyka i rozłożenie hamaka i leżaków.
Czy nasze ogrody, polskie ogrody, mają jeszcze tą część taką użytkową, którą miało wiele ogrodów kiedyś? Czyli na przykład hodujemy jakieś warzywa, czy już raczej zupełnie od tego odeszliśmy?
Bym powiedział, że kierunek jest do tego, że jednak to powstaje.
Wracamy?
Tak, wracamy. Wracamy w tą stronę. Kwestia wielkości tak zwanego, bym powiedział, warzywniak. Dokładnie, tak popularnie zwany warzywniak. Z tym, że w takim naszym potocznym ujęciu jest to z reguły jakieś miejsce trochę brudne, trochę nieciekawe, trochę zapuszczone, ale przy wykonawstwie okazuje się, że można zaaranżować ten warzywniak w ciekawy sposób, bo na przykład niekoniecznie jest to forma prostokąta, może to być w formie koła, w formie trójkątów, ścieżki są na przykład utwardzone płytami betonowymi, znaczy polbrukiem może tak niewdzięcznie, ale chodzi o to, że osoba korzystająca chce rano wyjść w kapciach, zerwać coś świeżego i wrócić do domu suchą stopą. i stąd bierze się też pod uwagę lokalizację tego, żeby to było w miarę właśnie w takim miejscu, żeby to nie było na końcu, żeby to nie było bardzo daleko, bo się nie chce z tego korzystać.
Ładne i blisko domu.
Oczywiście, kto ile dysponuje miejsca, no to może stwierdzić, że to są jakieś skrzynie, to są w jakichś donicach. Pojawiły się takie rozwiązania naścienne, czyli w formie obrazu, tak naprawdę to może być jakiś obraz, znaczy na ścianie wisząca powierzchnia, która jest zagospodarowana ziołami, można tam umieścić jakieś donice. Kwestia odpowiedniego umieszczenia, jeżeli chodzi o naświetlenie, żeby to dobrze rosło. Więc nawet w takim w mieszkaniu, w bloku też można pomyśleć o mikrowarzywniaku.
Wiata, czy jakaś altanka, czy to w ogrodach jest, czy bardziej decydujemy się na taras?
Więc tak, kwestia warunków. Jeżeli ktoś dysponuje dużym tarasem, to altana jest jak gdyby schodzi na drugi plan. Altana ma zastosowanie, spotkałem się na przykład z takim zastosowaniem, że wszelkiego rodzaju sprzęty na jesień są składane do tej altany i altana miała rozwiązanie kurtyn, które można było z pilota zamknąć i wówczas stanowiło to niemal zamknięty budynek.
Czy widać taką wyraźną różnicę między tymi ogrodami polskimi a ogrodami w innych krajach?
Myślę, że w innych krajach jest większa dokładność detali i jest częściej to pielęgnowane. U nas się to sprowadza, ta świadomość pielęgnacji ogrodu jak gdyby rośnie, że nie jest to puszczone jak gdyby samopas. Jeżeli mi się zdarzało widzieć ogrody, które praktycznie od momentu założenia nigdy nie były ani razu przycięte, spotkałem się z tym, że zastosowany nawóz, który ma na opakowaniu napisany okres ważności 1 miesiąc, jest zastosowany jako na cały rok, to w tym momencie no, widać tą jak gdyby jakość.
Ale z czego to wynika właśnie? Z lenistwa naszego? Z niechęci do wiedzy, zapracowania? No ale tak, ale planując ogród powinniśmy też jakby zdawać sobie sprawę z tego, że ten ogród będzie wymagał pewnej opieki i dostosowywać go do tego, ile mamy czasu, prawda?
I tu właśnie jest ten potrzebny proces planowania i uświadomienia sobie swoich potrzeb w ogrodzie. Chodzi mi o to, że czasami mamy tą mentalność postaw się, zastaw się, czyli zrobimy coś ponad nasze siły, ponad nasze
miary. Bo sąsiad fajnie ma, to ja nie mogę mieć gorzej.
No może nie w tą stronę, może jest, chodzi o to, że nie uświadamiamy sobie później nakładów związanych z utrzymaniem tego. Na początku jest fascynacja, jest to nowa...
Miejsce wypoczynku nowe, fajne.
Tak, to jest nowy temat, ogród, mamy dom, teraz dochodzimy do ogrodu, robimy, staramy się, budujemy i zaczynamy użytkować. I problem w tym, tak jak w życiu, że ogród schodzi na drugi plan, czymś się nowym zaczynamy fascynować i w tym momencie ten ogród popada w pewne zapomnienie. Czasem przyzwyczajamy się do pewnych zaniedbań, do pewnych fragmentów, do tego się przyzwyczajamy. I
może nawet nie widzimy tego.
Zgadza się. Osoba dopiero z zewnątrz przychodząca może na to wskazać, tak, ale myślę, że z wieloma rzeczami tak mamy. I cała sztuka, uważam, polega na tym, żeby właśnie ten moment, nie zatracić tego momentu, żeby to przewidzieć, żeby w momencie planowania przewidzieć, co będzie po wykonaniu tego ogrodu. Spotkałem się też z takimi sprawami, że na przykład właściciel mówi, a to przyjedzie firma, jakaś tam ktoś tam znajomy przyjdzie, coś tam zrobi, przytnie i tak dalej. Ja się pytam, a co będzie, jeżeli ta osoba, nawet na dzień dzisiejszy, jeżeli ona jest, za tydzień wyjedzie, za miesiąc wyjedzie, wówczas zostanie pan sam z tym tematem. I sztuka polega na tym, żeby tak to zrobić, żeby samemu to ogarnąć.
O planowaniu ogrodu rozmawiamy dziś w Ekosferze, bo to dobra pora, wiosna. Gościem jest Piotr Gwoździ, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Białymstoku. Mówiliśmy o takich pierwszych etapach planowania i no, musimy pamiętać przy planowaniu ogrodu właśnie przede wszystkim, do czego ten ogród ma być przeznaczony. To jest ważne i to, czy mamy czas na pracę w tym ogrodzie, czy mamy dzieci, czy mamy psa, czy zamierzamy przyjmować tam gości, czy nie zamierzamy tam nikogo wpuszczać. I co zamierzamy na tym ogrodzie robić, tak? Żeby potem nie dochodziło do zaniedbania ogrodu.
Tak, tylko gdzieś to później się trochę może ulotnić. Za bardzo sobie możemy nie zdawać sprawy, z czym to się je. Wykonanie ogrodu, no jest to kosztowne, chociaż wcale też nie jestem fanem tego, żeby zrobić od deski do deski ten ogród na początku. Ponieważ do końca nie uświadamiamy sobie, jak go chcemy wykorzystać. Zwalniając to z czasem, że to jest proces, robiąc na przykład w pierwszej kolejności podjazdy, żebyśmy tym samochodem mogli zajechać, żebyśmy suchą nogą mogli dojść do domu, żebyśmy mogli ten śnieg odrzucić, żeby to wszystko było bezpieczne, to później w kolejnych etapach już użytkując te nawierzchnie, możemy zobaczyć, czy wokół powinniśmy zasłonić żywopłotem, czy nie. Spotykam się z takim prostym rozwiązaniem. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego przy samym parkingu sadzimy niski żywopłot. Okazuje się, że jak spada śnieg, to nie możemy tego śniegu zepchnąć, tylko musimy przerzucać ten żywopłot. To wymaga wysiłku. Okazuje się, że tak możemy rzucać ten śnieg, że połamiemy ten żywopłot. Nie jest to praktyczne. Uważam, że można metr odsunąć, zrobić tam trawnik, a dopiero za metrem dopiero posadzić ten żywopłot. Więc jest nasza taka radosna twórczość i do końca nie myślimy o tym, co będzie dalej.
To jest naprawdę trudne zadanie, zaprojektowanie ogrodu i wykonanie go jeszcze samemu. Bo oczywiście możemy wziąć firmę. Czy drogi jest koszt wykonania takiego projektu?
Osobiście nie projektuję. Doradzam tak naprawdę. Natomiast projekt taki profesjonalny, bym powiedział, zaczyna się od kilkuset złotych wzwyż. Kwestia szczegółowości.
Wielkości ogrodu.
Tak, bo może wchodzić w rachubę na przykład o tej altanie, co wspominaliśmy.
No tak, bo jak ktoś chce mieć tylko trawnik, to
no,
w zasadzie
prosta sprawa.
Prosta sprawa, tak.
Dokładnie.
No chociaż tutaj nawet projektu chyba za bardzo nie trzeba. Czy się mylę?
Może powiem jedną rzecz. Ja bym proponował klientowi w tym momencie, żeby zastanowił się nad jedną sprawą. Ile powierzchni z tej całej, którą ma dostępną jako ogród, chcę przeznaczyć na trawnik, a ile na rośliny. Powierzchnię dzielę na dwie płaszczyzny. Trawnik, który powinien być poziomy, łatwy do skoszenia, bez niepotrzebnych zakamarków. I druga przestrzeń, tak zwane rabaty, w których znajdują się altany, rośliny, oczka i tam różne rzeczy, które nie są do koszenia.
Właśnie, jak ten ogród zaplanować w zgodzie z naturą?
Jak się spotykam z moimi klientami na początku, to proponuję, żeby odrobili tak zwaną pracę domową, czyli w rodzinie, wspólnie porozmawiali na temat tego, co chcą z tego ogrodu wycisnąć. Bo tak naprawdę jest to...
Kto czego oczekuje, bo oczekiwania mogą być różne.
Tak, kto jak chce go użytkować. Można powiedzieć, że to jest dodatkowy pokój. Niektórzy sobie nie zdają sprawy, ile z niego można wycisnąć tak naprawdę z tego pokoju. Nie dość, że może nas karmić, to jeszcze może nam umożliwić zabawić nasze dzieci, edukować nawet. Może dać nam miejsce do wspaniałych spotkań ze znajomymi, no i jeszcze niesamowite miejsce wypoczynku, a także i oderwania się od codziennej pracy. Spotkałem się z takim rozwiązaniem, że jedna klientka zażyczyła sobie piękną, uformowaną roślinę, nad którą, no, formowaną w znaczeniu, że trzeba wziąć sekator, do niej podejść i coś tam przyciąć. Ta roślina została umieszczona na samym końcu tego ogrodu po to, żeby pani domu zwracała się do swojego męża, że ta roślina jest tam posadzona na cześć tego męża, jest opatrzona jego imieniem. I jeżeli ta roślina była zapuszczona, to pani domu mówiła, zobacz, jak twoja ta roślina brzydko wygląda. Zmuszała tego męża, który wykonywał pracę siedzącą, żeby on szedł w ten koniec tego ogrodu, jak gdyby.
Żeby trochę przespacerował
tak
się,
jest.
Żeby się ruszył. No bo ogród też jest takim miejscem często po to, żeby nas coś zmusiło do ruszenia, żebyśmy nie siedzieli, bo no tak, jesteśmy leniuchami z natury.
I można powiedzieć, że są dwa typy takich ogrodów. Są takie ogrody, że wychodzimy z terasu czy z okna, widzimy wszystko i nie mamy potrzeby tam chodzić. I to jest dla takich, można powiedzieć, trochę leniuchów, którzy chcą podziwiać piękno, ale niekoniecznie coś w nim robić. I można powiedzieć, że są takie ogrody, które zmuszają nas do jakiegoś takiego ruchu, czyli w środku tego trawnika, na środku trawnika występuje jakaś rabata i czegoś tam z tyłu nie widzimy i musimy już tam zajść, zobaczyć i się przespacerować. Spotykałem się z rozwiązaniami nawet na małych powierzchniach, że dookoła domu jest forma ścieżki, przy której znajduje się jakaś ławeczka, jakiś karmnik, jakaś ładna roślina i po prostu jest spacer we własnym ogrodzie, gdzie można wziąć tą żonę czy tego męża, się po prostu wspólnie przejść, żeby porozmawiać, co tam jest. To jest kwestia pomysłowości, ale takie pomysły, o których mówię, miały zastosowanie, funkcjonują i uważam, że są świetnymi pomysłami.
Naturalne elementy powinniśmy wykorzystywać, czy je raczej likwidować? No, chodzi mi tutaj o jakieś drzewa, które są na tym terenie, na takim naturalnym terenie, jeszcze przed tym prawdziwym ogrodem. Czy kępy krzewów, czy na przykład jakieś wzgórki, wzniesienia. Czy lepiej najpierw na równo zrobić ten ogród, zrównać, powyrywać wszystko i potem dopiero już to, co chcemy?
Nie, w ten sposób bym nie postąpił. Sugerowałbym, żeby najpierw te wszystkie górki, te drzewa, które są, żeby jak najwięcej ocalić w tym nowym naszym...
To, co jest naturalne.
Tak. To do wielu rzeczy może się to przydać. Spotkałem się z takim rozwiązaniem, że na działce rosło jedno drzewo, i pierwszy odruch właściciela było ścięcie tego drzewa. Ale uświadomiłem temu klientowi, że jak wybuduje dom, to te drzewo prawdopodobnie w takim miejscu się znajdzie, że będzie dawało mu cień. Więc myślę, że kwestia przewidywania pewnych rozwiązań, umiejscowienia tego domu, na przykład jak jesteśmy na górce, to tak jak wspominałem wcześniej, trawnik jak najbardziej w poziomie, tak. Natomiast wszelkiego rodzaju te uskoki, górki, pagórki mogą nam świetnie ukazywać rośliny, ponieważ rośliny spiętrowane więcej nam ukazują.
A już mamy z głowy, bo nie musimy tego robić sami, prawda?
Oczywiście.
Także już natura za nas wykonała część pracy.
Jeszcze jedną rzecz powiem. Takie płaskie ogrody jak lotniska uważam nie są piękne. Wprowadzenie urozmaicenia terenu uważam za bardzo dobry pomysł.
Pytają nasi słuchacze też o to, czy warto sprawdzać glebę. Czy jest to nam potrzebne? Bo jeśli mamy ogród warzywny czy na działkach, no to tę glebę warto sprawdzać ze względu na to, że są warzywa, które lubią kwaśną glebę, czy owoce, czy krzewy i tak dalej. Czy w takim ogrodzie naszym, powiedzmy, typowo rekreacyjnym, który mamy przydomowym, czy powinniśmy sprawdzić glebę?
Jeżeli ogród jest większy, miejmy świadomość tego, że nasza ta gleba w różnych miejscach może różne mieć parametry i jest trudno stwierdzić, że na całej działce mamy jak gdyby
gdzie się kończy kwaśna, a gdzie się...
Na to bym już zwracał mniejszą uwagę. Jeżeli nic tam nie rosło i widzimy, że z tym jest jakiś problem, to wtedy jak najbardziej trzeba było to dać do badania. Natomiast w momencie, kiedy coś tam rosło, to jest tylko kwestia jak gdyby później pielęgnacji i nawożenia tego. Ogólnie bym powiedział, że to nawożenie stosuje się punktowo, czyli pod konkretną roślinę. Przyjąłbym też taką zasadę i propaguję ją, że to, co będziemy w jakiś sposób jedli do, na przykład mówimy o tym warzywniaku, to sugerowałbym stosowanie jak najbardziej nawozów naturalnych, bo są spreparowane w postaci jakichś tabletek, kulek i tak dalej.
No bo potem to się znajdzie w naszym żołądku.
Dokładnie
więc,
tak.
Więc w naszym organizmie.
Natomiast jeżeli chcemy mieć piękne rośliny, to niestety trzeba zastosować tak zwaną chemię. Stosowanie, tak jak na opakowaniu, producenci tych nawozów co roku wymyślają też różne swoje pomysły mają, poczynając od nawozów długookresowych w osłonce, która tam rozpuszcza przez pół roku, więc ta technika w branży nawożowej też jak najbardziej się rozwija i to też należałoby tam śledzić.
Czy warto zwracać uwagę na takie elementy jak światło, jak wilgotność, jak cień?
Tak, to należałoby. Bym powiedział, też taka ogólna zasada. Jeżeli chcemy sadzić rośliny, które kwitną, to miejmy na uwadze to, że rośliny, które kwitną, potrzebują słońca. Jeżeli mamy do dyspozycji zacienione miejsce przez dom, przez jakieś duże drzewa, to rośliny kwitnące niestety będą słabo kwitły. W tym miejscu raczej się posiłkować roślinami o jakichś o kolorach, owszem, ale iglastych. Do tego, żeby to rozgryźć ten temat, można próbować stosować tabele Związku Szkółkarzy Polskich, którzy tworzyli tabele do adresowania konkretnych roślin w konkretne miejsca, czy podmokłe, czy do miejsc zacienionych, czy zadarniające i tak dalej. Można z tego próbować korzystać, to też uważam dobrze się sprawdza. Na przykład spotkałem się z tym, że takie miejsca totalnie zacienione, to tam się stawia jakąś drewutnię, kojec dla psa, ewentualnie z jakimś większym dostępem do słońca w jakimś fragmencie. Po prostu już pod tym kątem powinniśmy na ten ogród patrzeć trochę inaczej.
Zazwyczaj zimą nasze ogrody polskie wyglądają tak, że wszystko jest albo pozawiązywane, albo chronione, nawet wiaty. I te ogrody nieciekawie wyglądają zimą.
No, nasze warunki jednak trochę determinują, jaką mamy roślinność w naszym regionie. No niestety tego raczej trochę nie przeskoczymy. No jest możliwość...
Nie mamy szczęścia.
Spotykam się z tym, że w marketach pojawiają się świeżutkie takie rośliny, takie soczyste. No świadczy to o tym, że one przyjechały po prostu z cieplejszych krajów.
I nie przetrwają u nas.
Powiem tak, na dwoje babka wróżyła. To znaczy, że jeżeli w momencie, kiedy one przyjechały i u nas tu w regionie nie będziemy mieli drastycznego pogorszenia warunków pogodowych, te rośliny, jeżeli się przyjmą, to jest okej. Z tym, że one muszą być dedykowane naszym tutaj, do naszych warunków zimowych, jeżeli mówimy za rok. Jeżeli traktujemy je jako rośliny jednoroczne, nie ma problemu. Ale jeżeli są to rośliny, które chcemy przez lata uprawiać we własnym ogrodzie, no to powinniśmy jak gdyby przez ten rok u siebie, że tak powiem, przetrzymać. Słyszałem ostatnio, że do lokalnego naszego marketu przyjeżdżały rośliny z Macedonii. Owszem, były piękne, ładne i tak dalej. Kwestia, co się stanie, jeżeli w tym newralgicznym momencie, w tych warunkach przyjdą nas jakieś przymrozki. Te rośliny po prostu mogą zmarznąć. No nasze rodzime jeszcze śpią.
Zawsze zazdrościłam krajom cieplejszym, że mają magnolie. U nas na Podlasiu raczej nie, ale gdzieś tam się już pojawiają w cieplejszych regionach Polski.
Wbrew pozorom mogę powiedzieć, że są odmiany, są gatunki magnolii, które w naszym regionie jak najbardziej zimują. Ja bym też tak może taki pomysł podsunął dla naszych słuchaczy, żeby jeżeli są rośliny wrażliwsze, które wiemy, typu rododendrony, azalie,
magnolie. Właśnie, rododendrony kiedyś kiepsko się w naszych ogrodach trzymały, ale teraz jakby coraz więcej jest ich i naprawdę fajne efekty są hodowania.
Myślę, że to wynika z łagodniejszych zim. Jeżeli zimy mieliśmy ostre, niestety te rośliny nam marzły, natomiast przy tych słabszych przyjmują się, rosną. I tutaj miałbym ten pomysł taki, że jeżeli już ten ogród tworzymy i chcielibyśmy posiadać rośliny wrażliwsze, które powiedzmy są ładniejsze, tak nie mamy, że kwitną i są ciekawsze, to proponowałbym je przewidywać i dosadzać później i jak gdyby przyklejać do tych roślin, które już mamy duże, ponieważ naturalnie te duże rośliny stanowią osłonę dla tych naszych wrażliwszych roślin.
Czy powinniśmy zwracać uwagę przy planowaniu ogrodu, czy w zasadzie już przy nasadzeniach tych, żeby rośliny na przykład się lubiły? Bo przecież są takie teorie, warzywa się lubią, nie lubią. Jak to jest z tymi roślinami?
Ja bym raczej powiedział, żeby przewidywać, żeby roślina nie zagłuszała drugiej rośliny. Mhm. Czyli nie sadzić obok siebie roślin, które jedne są roślinami karłowatymi, a drugie są roślinami, które są zaborcze i po prostu szybko przerastają, zasłaniają. Więc chodzi o to, żeby znać rozrost tych roślin, poznać te odmiany, te gatunki, żeby jedna nie zagłuszała drugiej, żeby one rosły jak gdyby równomiernie.
Jeśli chodzi o projekt ogrodu, no już tutaj trochę zaczynaliśmy mówić, że projekt taki ogólny to od kilkuset...
Wzwyż.
Od kilkuset złotych wzwyż kosztuje. No, można zlecić oczywiście, można, czy lepiej samemu zrobić taki projekt, narysować sobie plamki, czy to ma sens, bo papier wszystko zniesie generalnie, natomiast czy to...
Powiem może tak, projekt jest potrzebny głównie po to, żeby z jednej strony wszystkie strony, które chcą ten ogród stworzyć, czyli na przykład rodzina, żeby się ze sobą wszyscy porozumieli, wiedzieli jaki ma być efekt końcowy. To po pierwsze. Po drugie chodzi o to, że jeżeli właściciel szuka wykonawcy do poszczególnych elementów, żeby ci wykonawcy mogli oszacować koszty. Bo każdy chce wiedzieć na początku, ile to będzie kosztowało. Pytanie, a ile to kosztuje, a ile tamto kosztuje. Ale żeby to oszacować, trzeba mieć jakieś dane. Więc projekt umożliwia nam to, że będąc narysowanym w skali, podając objętość, długość, szerokość, wykonawca jest w stanie podać kalkulację kosztów. Dla właściciela też jest to informacja, bo jeżeli on realizuje taki projekt przez kilka lat, to on wiedząc, jakie poszczególne etapy po kolei robi, co jest w pierwszej kolejności, co w drugiej, co w trzeciej, tak jak z domem. Najpierw fundamenty, ściany, dach, okna.
Ogród mamy narysowany, pokolorowany, wiemy, co chcemy mieć. No i przechodzimy do tej części praktycznej. Też jest jej kilka etapów. My nie omówimy tej całej części praktycznej i zostawimy sobie to na kolejny program. Natomiast to, co jest podstawową rzeczą, to pierwsza rzecz to jest oczyszczanie tego terenu. Pozostawiając oczywiście naturalne elementy, bo tak mówimy, że jest najlepiej.
No tak, oczyścić z resztek budowlanych, jak to się mówi.
Niszczenie chwastów.
Owszem, tak, jeżeli chcemy korzystać z pół ogrodu, to znaczy nic tam nie mamy, mamy tylko tak zwany ugór, nic więcej, ale uważam, że w pierwszej kolejności trzeba było się skupić, znaczy projekt projektem, owszem, projekt powinien uwzględniać nasze parkingi, nasze ścieżki komunikacyjne, czyli część utwardzona, gdzie chcemy wjechać samochodem, przejść suchą nogą na wypadek deszczów, żeby zimą jak najbardziej było można dojść do domu. To uważam jest rzecz najważniejsza i tutaj jest kwestia świadomości, co zrobić z wodą, która się w tym momencie pojawia, gdzie spływa, jak rozwiązać temat odprowadzenia wody z dachu przez rynny, gdzie to wszystko powinno jak gdyby iść. No, jeżeli ktoś ma jakąś otwartą przestrzeń, dookoła nie ma sąsiadów, to może się teoretycznie gdzieś tam wylewać na drogę i tak dalej. W momencie, kiedy mamy ścisłe centrum, to kwestia do jakich studzienek, jak to rozwiązać, żeby nam to pod nogami nie ciekło.
Powiedzmy, jakie są etapy już robienia tego ogrodu?
Mówię o tej nawierzchni utwardzonej, gdzie mamy zaparkować samochód, gdzie mamy dojechać do garażu. To jest rzecz najważniejsza.
Czyli to jest rzecz najważniejsza?
To jest rzecz najważniejsza.
Ścieżki oczywiście też takie dochodzenia, jeżeli, też musimy, pierwsza rzecz, tak?
Jeżeli uważamy, że mamy taką potrzebę, żeby wzdłuż domu przejść dookoła i to jest rzecz najważniejsza. Firmy, które wykonują nawierzchnie utwardzone, łapią te różnego rodzaju poziomy, dostosowują to do sytuacji, do wejść, nie patrząc jak gdyby na teren dookoła, ponieważ ich ta czynność jest najważniejsza. Ona jak gdyby wyznacza później poziomy kolejnych naszych realizacji typu trawniki, altany i tak dalej. Więc najważniejszą rzeczą są te nawierzchnie utwardzone. Powiedziałbym o jednej ważnej rzeczy, żeby to przewidzieć. Z reguły ci, którzy takie nawierzchnie kładą, nie zwracają na to uwagę, a chodzi o tak zwane przepusty. Ponieważ przepusty będą nam potrzebne w przyszłości do tego, abyśmy mogli bez rujnowania tego, co zostało zrobione, byśmy mogli przełożyć różnego rodzaju instalacje, kable, rury nawadniające do miejsc, do których chcemy. Jeżeli takich przepustów nie zostawimy, wówczas musimy rujnować te nasze nawierzchnie utwardzone. Okazuje się też, że jeżeli już zostało to położone i klient staje przed dylematem, że no tu dobrze by było, żeby było coś, przepust zrobiony, a go nie ma, niektórzy klienci rezygnują, bo nie chcą rozbierać z tego polbruku, no i radość z tego ogrodu jest już trochę mniejsza, bo nie mogą czegoś zrobić, czegoś nie przewidzieli. Więc o tych przepustach powiem, że warto je umieścić tak, żeby każdy fragment pod domem, pod oknem był połączony z resztą częścią ogrodu poprzez przepust. Taki przepust to jest rurka PCV, którą można umieścić pod polbrukiem. Z dwóch stron krawężnika można oznaczyć to mazakiem, sprayem, kropeczką, żebyśmy pamiętali, gdzie leży ten przepust. Spotykałem się z tym, że w momencie realizacji klient mówi, że gdzieś, owszem, przepust jest, ale nie wie gdzie, a na długości 50 metrów trudno go znaleźć. I okazywało się, że niby jest, ale tak naprawdę go nie było, nie był dostępny. I trzeba było skuwać polbruk. Są to dodatkowe koszty, natomiast wiadomo, polbruk też się nie układa po przerobieniu go na nowo, jak gdyby nie jest tą trwałą taką nawierzchnią i estetycznie też to budzi zastrzeżenia.
Wiemy, że możemy oczywiście zamówić sobie projekt i go kupić, jeżeli nie chcemy sami. Wiemy, że możemy sobie zamówić cały ogród. Przyjedzie firma, która nam go i zaprojektuje i wykona. Czy możemy sobie zamówić doradztwo? Czy raczej nie stosuje się czegoś takiego?
Powiem tak, ja jestem fanem jak najszerszego szerzenia informacji na temat roślinności, ogrodów, tego co nas otacza i bardzo chętnie dzielę się taką informacją, ponieważ uważam, że dzięki temu ludzie są mniej sfrustrowani, bardziej zadowoleni i wszystko idzie do przodu. Więc uważam, że każda firma, każdy sklep z tej branży ogrodniczej jak najbardziej powinien na każdym kroku podawać jak najpełniejsze informacje o produktach, o usługach. Jeżeli ktoś się zasłania tajemnicą handlową, jest to trochę dla mnie mało zrozumiałe. Powiem szczerze, każdego namawiam do tego, żeby zrobił to sam, ponieważ nic tak nie sprawia takiej frajdy, jak zrobienie czegoś samemu. Krótko mówiąc, bądź bohaterem we własnym ogrodzie.
Bądź bohaterem we własnym ogrodzie, a już szczegółowo jak zrobić skalniak, warzywniak, podjazdy, z czego, jakie są nowoczesne materiały, o tym porozmawiamy za tydzień. A dzisiaj gościem w Ekosferze był Piotr Gwoździej, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Białymstoku. Aneta Gawaburda, zapraszam za tydzień.
Ekosfera.